Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie profesorze, tuż przed wyborami, w gorącym czasie jesteśmy, w którym pojawia się bardzo wiele argumentów za i przeciw obecnej służbie zdrowia. Jedni uważają, że jest bardzo dobrze, drudzy, że jest bardzo źle. A jak pan ocenia tą sytuację?
Ja bym nie popadał w skrajności. Oczywiście służba zdrowia nie jest na miarę aspiracji społeczeństwa. I myślę, że dość powszechne jest uczucie niezadowolenia. Aczkolwiek moim zdaniem nie jest aż tak tragicznie, jak usiłuje się to przedstawiać. Wystarczy porozmawiać z Polakami, którzy wyjechali do Norwegii czy do Wielkiej Brytanii, jak oni odbierają tamtejsze systemy zdrowotne i zapytać ich, dlaczego bardzo często szukają pomocy w Polsce. Więc w stosunku, ja wiem, że to jest pogląd niepopularny, ale w stosunku do pieniędzy, które wydajemy na ochronę zdrowia, to ten nasz system taki zupełnie nie najgorszy nie jest. Natomiast niewątpliwie ten system jest w chronicznym kryzysie. To nie jest tak, że w ostatnich miesiącach czy latach dramatycznie się coś zmieniło. Ten po prostu system jest w permanentnym kryzysie i dlatego wymaga naprawy.
Od kiedy ten kryzys trwa? Bo wszyscy się pytają, kto da więcej pieniędzy, kiedy więcej będzie w budżecie, bo tak naprawdę pieniądze generują całą tą resztę strategii w służbie zdrowia.
Kiedy ja z tym poglądem właśnie się nie zgadzam, chciałbym go trochę sprostować. To nie jest tylko kwestia więcej pieniędzy. Oczywiście system jest chronicznie niedoinwestowany i niedofinansowany. To prawda. I to się zaczęło już w momencie wprowadzenia kas chorych, bo składka zdrowotna już wówczas została ustawiona na zbyt niskim poziomie. Przypominam, to było 7,5%, podczas gdy wtedy wyliczenia wskazywały na konieczność składki na poziomie 11%. Wtedy się nie zgodził na to osobiście premier Leszek Balcerowicz. Więc zaczęliśmy już źle. Natomiast problem leży w tym, że same pieniądze przy niezbyt dobrej organizacji systemu i braku współpracy poszczególnych jego elementów, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalisty, szpitala, wszystkiego nie rozwiązują. I mamy pewien dowód na to namacalny, bo w ciągu ostatnich 3-4 lat wpompowano w system ogromne pieniądze. To było łącznie około 20 miliardów złotych, prawda? A poprawa nie jest wyraźnie odczuwalna dla społeczeństwa. Pewne sprawy się poprawiły, prawie zniknęły kolejki na zaćmę. Są miejsca, gdzie można od ręki się zoperować na zwyrodnienie stawu biodrowego i założyć endoprotezę. Skróciły się kolejki na badania tomografii komputerowej czy rezonansu, ale wiele kolejek, szczególnie do lekarzy specjalistów, się utrzymuje.
A co musi się zmienić, żeby zwykły pacjent odczuł poprawę?
Ja nie mogę wskazać takiego jednego zadania, które spowoduje, że wszystko się odwróci i system się ułoży. To nie jest tak. Trzeba zmienić wiele rzeczy i ja myślę, że problem z próbami naprawy systemu ochrony zdrowia leżał właśnie w tym, że podejmowano takie cząstkowe interwencje. Tu coś poprawiono, tam coś poprawiono, ale to były działania, które były w oderwaniu od siebie. Więc po pierwsze my potrzebujemy nakreślić kształt systemu na przyszłość, czyli musimy stworzyć taki dokument, który powie, jaki system ochrony zdrowia w Polsce ma być i jak on ma wyglądać, jak to stworzyć i na to, na budowę takiego systemu nie wystarczy jedna kadencja parlamentarna. To na to trzeba 2-3 kadencje. Dlatego bardzo cieszy mnie to, co się dzisiaj zadziało, bo podpisano dzisiaj Pakt dla Zdrowia.
No właśnie to chyba wyjątkowy moment 2030, taki, prawda? Że liderzy 4 największych komitetów uzgodnili priorytet
zdrowotny. Ja tak nieskromnie powiem, że tam gdzieś tam idea na samym początku również była ze mną związana, jakiś mały swój udział w niej miałem. Dlatego, że zdawałem sobie sprawę, że jeżeli inicjatywa takiego paktu wyjdzie od którejkolwiek z partii, no to niestety ona nie spotka się z przychylnym przyjęciem pozostałych.
Czy to znaczy, że jednak dlatego można się dogadać?
Znaczy, no to pokazuje, że można się dogadać.
I
tak?
Nawet w tak gorącym momencie,
nawet w gorącym
jak
okresie,
jest...
tak? I ten pakt precyzuje pewne ważne założenia dotyczące finansowania, dotyczące budowy systemu, dotyczące postulatów ważnych dla obywateli, znaczy, takich jak szczepienia.
Te postulaty są niebezpieczne, bo one pokazują, mówią, że zwiększenie finansowania co najmniej do średniej unijnej, obowiązkowa profilaktyka oraz opieka psychiatryczna blisko domu najmłodszych pacjentów i tutaj można by jeszcze wymieniać, to znowu są koszty.
Tak, to są koszty, ale chodzi o to, żeby te koszty odpowiednio przeznaczyć. Myśmy zbudowali system, który jest bardzo drogi w utrzymaniu, dlatego że u nas ciężar opieki zdrowotnej przerzucono niejako na szpitale. Szpitale to jest zawsze najdroższy segment systemu.
A co jest najdroższe w tej opiece? Bo tak zwykły Kowalski słucha tego i mówi, no ale zaraz, co tyle kosztuje?
No choćby personel. W dzisiejszych czasach koszty personelu, którego brakuje, a na skutek tego, że brakuje, to mamy nieukiełznaną konkurencję i szpitale zaczynają sobie ten personel podkupywać po to, żeby przetrwać.
I te koszty są coraz wyższe.
Te koszty idą w górę, oczywiście. Szczególnie w szpitalach powiatowych, które, żeby mieć personel dla swojego funkcjonowania, potrzebują personelu jak wody, tak? I w związku z tym muszą płacić więcej niż inni, więc cały czas to jest zwindowane. Ta spirala się bez przerwy nakręca i zaczyna przekraczać możliwości budżetowe danego szpitala, danej jednostki.
A ten personel nie tak łatwo wyedukować, prawda? To są lata pracy.
No to jest zasadniczy problem. My nie jesteśmy w stanie gwałtownie z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, czy nawet z roku na rok zwiększyć liczby lekarzy. Znaczy kryzys, który mamy teraz, tak? To, że tak bardzo nam brakuje i lekarzy, i pielęgniarek. Pielęgniarek to nam zawsze brakowało. Tak a propos, już weszliśmy w transformację ze zbyt małą liczbą pielęgniarek. Ale lekarzy mamy zbyt mało, bo podjęto decyzję o zmniejszeniu naboru na studia medyczne 15-20 lat temu. I my dziś odczuwamy tego skutek. To nie są decyzje podjęte kilka lat temu. To są decyzje podjęte dawno, dawno temu. Dziś zbieramy
Czyli jak politycy przerzucają się odpowiedzialnością, to trochę jest to nie w porządku, bo jeśli pan mówi, że to 15-20 lat temu podjęto taką decyzję, a dzisiaj jest tego konsekwencja, no to nie ma co obarczać czteroletniej kadencji.
Ale wiadomo, że w kampanii politycznej tak się dzieje, prawda? Szuka się prostych odpowiedzi, prostych recept i prosto się przypisuje winy. No, ale to niestety też oznacza, że jeżeli dzisiaj zostaną podjęte działania korekcyjne, to ich efekt zobaczymy też za kilkanaście lat niestety.
A jak pan profesor ocenia sytuację na Pomorzu w kontekście całej Polski? Czy my mamy nie najgorzej, dobrze, czy bardzo źle? Na tle oczywiście
całej
Polski.
My jesteśmy pewnie bardziej trochę niedofinansowani niż niektóre inne województwa.
Zawsze mówiło się o tym, że Pomorze trochę dostaje po głowie.
I tak pewnie jest, szczególnie jeżeli chodzi o szpitale. Są województwa, które mają jeszcze gorzej, tak? No my nie jesteśmy takim na zupełnym dnie, no ale jesteśmy na pewno poniżej polskiej średniej i to jest pewien problem. Może łatwiej trochę nasze szpitale zniosły te wszystkie zmiany i powstanie sieci i tak dalej dzięki konsolidacji, która wcześniej nastąpiła. Ja myślę, że ona nie taki miała cel, no ale paradoksalnie to pomogło, tak? I okazało się, że te duże jednostki sobie lepiej radzą niż w tych nowych warunkach, niż małe szpitale.
A wracając i trochę kończąc pewnie, bo moglibyśmy długo na temat służby zdrowia, bo to jest temat rzeka. Liderzy czterech największych komitetów uzgodnili te priorytety zdrowotne na najbliższe lata. Jest pakt zdrowia 2030. Czy to jest tylko taki wytrych przedwyborczy? Czy myśli pan, że to niezależnie od wyborów, które za przecież kilkadziesiąt godzin się odbędą i niezależnie kto wygra, to czy ten pakt będzie zachowany?
No ja mam nadzieję, że tak, bo na tym pakcie nikt nie wygrał tak naprawdę. Tak, to nie jest tak, że on zbudował przewagę jakiejkolwiek z tych partii, które go podpisały głównych. Natomiast stworzył solidną podstawę dla działań i będzie można go przywoływać, że coś takiego się podpisało. Poza tym wcześniejsza inicjatywa Wspólnie dla Zdrowia, która została przeprowadzona przez ministerstwo, spowodowała też taką szeroką dyskusję środowiskową na temat wielu problemów. Więc jakby mamy wydyskutowane problemy w środowiskach medycznych, mamy podpisany ten pakt wśród polityków, czyli zaczyna się pojawiać mocno mandat do zmian. I pytanie oczywiście, czy politycy będą potrafili do tych zmian przekonać społeczeństwo. Bo nie wszystkie zmiany będą łatwe, zwłaszcza w pierwszym okresie.
Czy tak? Niektóre zmiany będą bolały?
No może tak być, tak? Bo zmiany, o których trzeba pomyśleć, czyli takie urealnienie sieci szpitali, no o tym w pakcie też jest mowa, że chcemy zbudować sieć łóżek długoterminowych, których nam brakuje.
Czyli gdzieś w jakimś szpitalu będzie mniej łóżek, a gdzieś będzie więcej.
Czyli będzie na przykład, będą w jakimś szpitalu łóżka długoterminowe, a w innym pozostaną ostre. My musimy to dopasować do rzeczywistych potrzeb i nie są to proste ruchy. No ale zakładam, kończąc już, że skoro społeczeństwo zaczęło odczuwać poprawę swojego statusu materialnego, bo myślę, że to jest niekwestionowalne, że jakość życia się poprawiła, no to pojawiają się jakby nowe aspiracje. I tą kolejną aspiracją, jak już mamy pełne żołądki, jest lepsza służba zdrowia, prawda? Dlatego to zaczyna odgrywać taką rolę w kampanii. Ja myślę, że dla polityków tej kadencji najbliższej to będzie ważny temat i ten dokument będzie miał znaczenie, bo będzie można się na niego powoływać i nie będzie można podważać wprowadzanych zmian, mówiąc, że to jest zupełnie niezgodne z tym, czego potrzebuje społeczeństwo, skoro taki pakt się podpisało.
Obyśmy zdrowi byli, panie profesorze, czego panu sobie i naszym słuchaczom życzę. Bardzo
zdrowie to jest najcenniejsze dobro, jak to wielu filozofów mówiło, i na nic wymienić się go nie da, także życzę wszystkim zdrowia.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.